Norbert Góra, Demon Allaha.
Byli pierwszymi, którzy zobaczyli. Są ostatnimi, którzy będą krwawić. Nightwish, Tenthman Down. 12 czerwca 2009 roku.
Była 5:50 nad ranem, a ja już nie spałem. Poprawiałem hełm, sprawdzałem, czy dobrze zapiąłem kamizelkę kuloodporną i mierzyłem z karabinu w okno naszej bazy, starając się wczuć w ducha wojny. W trakcie działań militarnych nie było miejsca na wrażliwość. Strzelasz i zabijasz, albo sam giniesz. Powiedziałby to każdy żołnierz, który przeżył coś podobnego. Zerknąwszy za okno, rozejrzałem się po niebie. Było bezchmurne, nieskażone nawet pojedynczym kumulonimbusem. Słońce niezdarnie wdrapywało się po horyzoncie, najpierw prawie dotykając ziemi, a potem podnosiło się coraz wyżej i wyżej. To będzie piękny dzień na zwycięstwo, pomyślałem i cicho westchnąłem. Chłopaki z 18. Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego szykowali się do realizacji operacji Orle Pióro. Wszyscy doskonale wiedzieliśmy, że talibowie nie poprzestaną i przypomną o swojej obecności na rozległych terenach dystryktu Jiro. 20 sierpnia miały odbyć się w Afganistanie wybory prezydenckie. Dla talibańskich diabłów taka okazja nie mogła być zmarnowana. Wiedziałem, że zrobią wszystko, aby tylko pokrzyżować plany i uniemożliwić zakiełkowanie nasion demokracji na owych ziemiach. Chcieli rządzić twardą, szatańską ręką, a my byliśmy tu, aby im na to nie pozwolić. Kowalec! Wrzasnął donośny głos za mną, a ja obróciłem się ze strachem, o mało nie pociągając za spust. W progu stał dowódca batalionu, pułkownik Sławomir Stanowicz. Był wysokim, postawnym mężczyzną ubranym w żołnierski mundur w kolorze moro. Przenikliwe spojrzenie jego zielonych oczu sprawiło, że koledzy z batalionu zrobili pod siebie. Ten człowiek mógł ukręcić łeb hydrze gołymi rękami. Tak? Zapytałem bezosobowym głosem. Ruszamy! Odparł obojętnie i podniósł lewą dłoń, wskazując wyjście z bazy. Grupa rozpoznawcza przekazała nam informacje odnośnie potencjalnej kryjówki talibów, obmyślających plany kolejnych zamachów. Według ich podejrzeń miała znajdować się raptem kilka kilometrów od Pani, stolicy dystryktu Jiro. Żeby się tam dostać, musieliśmy pojechać pancernymi wozami kilkadziesiąt kilometrów. Wokół unosiły się tumany kurzu. Cały dystrykt był słabo zurbanizowaną okolicą, praktycznie pozbawioną dróg, nie licząc nielicznych gruntowych. Wszyscy byliśmy napięci i gotowi do walki. Adrenalina rozsadzała mi żyły. Czułem, jak krew w nich pulsuje, ale starałem się oczyścić umysł i myśleć o rodzinie, którą zostawiłem w Polsce we Wrocławiu. Drżałem, przypominając sobie zdjęcie córki, jakie dostałem tydzień temu. Była uroczym dzieckiem, a wszystko co dobre odziedziczyła po swojej mamusi. Przełknąłem ślinę. Myślenie o bliskich w takich chwilach było zbyt trudne. Przecież do jasnej cholery nie wypadało płakać na misji w pobliżu pułkownika. Westchnąłem i spojrzałem za okno. Coś przyciągnęło moją uwagę. Cienisty, nienaturalnie wygięty kształt, jaki przez moment pojawił się na środku pustynnej ścieżki. Ściągnąłem brwi i zamrugałem, zdziwiony. To był chyba człowiek, ale z daleka ciężko było rozpoznać. Przeskakiwał z nogi na nogę jak w tańcu. Wzruszyłem ramionami i odwróciłem głowę, aby po chwili znowu zerknąć w tamtym kierunku. Byłem jeszcze bardziej zdziwiony. W okamgnieniu istota zniknęła. Po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Może adrenalina już prawie rozsadzała mi mózg i traciłem kontakt z rzeczywistością. Weź się w garść, chłopie, zganiłem siebie w duszy i zamrugałem. Przeniosłem spojrzenie przed siebie. Jechaliśmy dalej, wśród przeraźliwej pustki, niepokojącej pustynnej ciszy. Niespełna godzinę później zauważyliśmy to, o czym najprawdopodobniej wspominali panowie z grupy rozpoznawczej. To musiała być kryjówka talibów. Wysiedliśmy w rozsądnej odległości od miejsca, przegrupowaliśmy się i zaczęliśmy zbliżać do kamiennego budynku. Wewnątrz ktoś krzyknął podekscytowanym głosem. Było jasne, że zdradzili swoją obecność. Dowódca przyłożył palec wskazujący do ust, nakazując zachowanie ciszy i weszliśmy spokojnie do środka budynku. Było nas 11. Parowaliśmy i rozpoczęliśmy ostrzał. Naciskając spust raz za razem i mrużyłem oczy, kiedy pomieszczenie błyszczało od wystrzeliwanych naboi. Nie wiem, ile czasu strzelaliśmy. To musiało być dobre 10 minut. Kiedy przerwaliśmy ostrzał, z przerażeniem odkryliśmy, że w środku leżały same zwłoki, ale to nie my ich zabiliśmy. To wyglądało na rytualne, zbiorowe samobójstwo na długo, zanim przybyliśmy. Wtedy właśnie zacząłem się zastanawiać, kto wewnątrz krzyczał, skoro wszyscy leżeli martwi na ziemi w pokracznie powyginanych pozach. Nie było odpowiedzi na to pytanie. Debile, kompletnie odbiła im szajba, powiedział drżącym głosem pułkownik, nie mogąc w to uwierzyć. W tak trudnym czasie niepokoju wojennego oni po prostu pozbawili siebie życia. To było zupełnie niepodobne do wyznawców Allaha, dla których przecież śmierć w walce oznaczała wejście do raju wypełnionego bogactwem i dziewicami. Wrzasnął po raz kolejny ten sam głos tuż zza naszych pleców. Obróciliśmy się jednocześnie i zauważyliśmy młodego, zarośniętego mężczyznę z bawełnianą białą chustą na głowie, odzianego w lnianą, kremową i poszarpaną koszulę, a do tego sprane czarne spodnie z dzianiny. Był bosy, ale nie przeszkadzało mu to. W rękach nie miał detonatora ani bomby. Rozpostarł je i powtórzył to, co uprzednio. Dalej wydarzyło się coś, czego nie potrafiłem wytłumaczyć ani zrozumieć. Jego klatka piersiowa pękła, ze środka wysunęło się coś kosmatego o szponiastych, plugawych łapskach. Mężczyzna wrzeszczał w niebogłosy, konał w męczarniach, jakich nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi, mimo że akurat oni chcieliby dla nas takiej agonii. Na miłość boską, co to jest? Jęknął jeden z naszych, Biedliński. Miał raptem 25 lat i co najmniej 1,90 m wzrostu. Zawsze uważnie obserwował okolice swoimi błękitnymi jak morze oczami. Trójkątna twarz z dokładnie zarysowanymi szczękami stężała w oczekiwaniu na rozwój sytuacji. Brunatna krew spływała kaskadą po ubraniu młodego taliba. Wydzierał się, cierpiał, ale stał z rozpostartymi rękoma i dzielnie znosił ból. Bestia, jakkolwiek absurdalne i nierealne mogłoby się to wydawać, wyłoniła się na wierzch i ciało mężczyzny upadło na ziemię z głuchym stuknięciem. W pierwszej chwili kosmata kreatura mierzyła niewiele ponad metr, ale z każdą upływającą minutą rosła. Coś w niej strzykało, coś chrzęściło. Chude, pokryte strupami ramiona robiły się coraz dłuższe. Pazury też jakby rosły. Dziwadło rodem z piekła miało owalną facjatę zaschniętą od krwi. Gdzieniegdzie widzieliśmy na niej płaty ludzkiej skóry. Staliśmy sparaliżowani. Żaden z nas nie mógł postawić nawet kroku, widząc jak stwór harczy i wypuszcza z tych okropnych ust zielonkawy cuchnący siarką dym. Biedliński jako pierwszy przełamał strach. Wymierzył w kreaturę karabin i pociągnął za spust. Trzy złociste naboje wbiły się jej prosto w coś, co u nas uchodziło za klatkę piersiową. Pułkownik spojrzał na niego z otwartymi ustami i zamrugał. Jazda, chłopaki, strzelać! Warknął odzyskawszy mowę, ja byłem następny. Wystrzeliłem serię prosto w twarz tego dziwadła. Następni również nie oszczędzali amunicji. Pomieszczenie na powrót skąpało się w blaskach od wystrzeliwanych naboi. Przerwaliśmy po paru chwilach. Żaden ze strzałów nawet nie naruszył bestii. Stała wciąż przed nami zaledwie o 3-4 kroki i lustrowała nas nienawistnym, promieniującym chęcią mordu wzrokiem. Szybko przypomniałem sobie o dziwacznym kształcie, jaki zdawał się tańczyć pośród zakurzonego afgańskiego pustkowia. To była zapowiedź prawdziwego horroru. Kreatura zawyła w niebogłosy, a jej skowet przeszył nasze uszy tysiącami mikroskopijnych, wyjątkowo bolesnych igieł. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że ci wszyscy martwi ludzie leżący na ziemi nie znajdowali się tam przez przypadek. Oni, na cuda tego świata, wezwali diabła z piekła. Podpisali pakt z demonem w zamian za dusze, które będą cierpieć w podziemiach, ale przynajmniej zdołają wygrać tu, na powierzchni. Biedliński jeszcze kilkakrotnie strzelił, ale to nie miało żadnego sensu. Nie zdążyliśmy mrugnąć, gdy szatański pomiot wbił się w jego serce szponami ostrymi niczym świeżo naostrzone brzytwy i wydobył je na zewnątrz, ku naszemu przerażeniu. Płyn fizjologiczny ściekał mu po brzuchu w dół małymi stróżkami. To był koniec młodego życia. Jęknąłem, próbując powstrzymać napływającą do ust falę wymiotów. Nic już nas nie uratuje, pomyślałem i cisnąłem karabin na ziemię. Pułkownik spojrzał na mnie zszokowany i chciał zapewne się wydrzeć, ale i tak zignorowałbym to, co by powiedział. Był następny. Kreatura wystrzeliła w jego kierunku z prędkością światła i machnęła pazurami, przecinając powietrze i jednocześnie tętnicę. Prawie zemdlałem. Prawie. Ogarnęło mnie przerażenie. Dziwadło zerknęło prosto w moje oczy tymi koszmarnymi, czarnymi jak noc ślepiami. Byłem skończony. Wrzasnąłem i wyskoczyłem z łóżka. Ptak uderzył w okno. Drżącymi rękami dotykałem każdej części swojego ciała. To jednak tylko sen, pomyślałem i wypuściłem z ust powietrze. Co za błoga ulga. Wciąż byłem w bazie, a na zewnątrz zaczynał się nowy dzień. Ruszajcie się, ruszajcie! Krzyknął z korytarza głos pułkownika. Zaraz wyjeżdżamy! Pokiwałem głową i zacząłem się ubierać. Po chwili byłem już gotów, ale dziwny niepokój nękał moje wnętrze. Skierowałem się do wyjścia na korytarz, gdy coś stuknęło w szybę. Ze zdziwieniem obróciłem się w jej stronę i zamarłem. Po drugiej stronie, za oknem, stała ta sama cienista postać, jaką zauważyłem we śnie w trakcie jazdy do kryjówki talibów. Teraz jednak mogłem przyjrzeć się temu czemuś bliżej. Miała rozmazaną, nieludzką twarz. Nie było na niej oczu, nie było ust. Jej ciało było jeszcze ciemniejsze niż wszyscy mieszkańcy Afryki razem wzięci. Czego chcesz? Wyszeptałem i ściągnąłem brwi. Dwunogi cień odszedł od szyby i zniknął na moich oczach. Poczułem dreszcz grozy, a w mojej głowie odżyły dawne wspomnienia. Słyszałem znowu ten sam głos. Allah Akbar! Jednoznaczny komunikat w obcym języku. Abanaim! Kowalec, guzdrzesz się jak mała dziewczynka, ryknął pułkownik Stanowicz, zatrzymawszy się u progu. Wyprostowałem pierś do przodu i przyłożyłem dwa palce do skroni. Już idę, panie pułkowniku. Kiedy ostatni raz rzuciłem okiem na szybę, złowrogi cień zmaterializował się jeszcze na chwilę. Tym razem patrzył na mnie ślepiami bestii, która rozerwała chłopaków na strzępy. Przełknąłem ślinę. Byłem pewny, że to tylko wymysł wyobraźni. Adrenalina nadal buzowała w mych żyłach.